Gdy jeden z pierwszych krytyków muzycznych, Johann Adolf Scheibe, wyliczał największych kompozytorów swojej epoki, obok Telemana, Händla, Kaisera, wymienił Johanna Kuhnaua. Gdy w zeszłym roku, dokładnie 5 czerwca, wypadła okrągła 300. rocznica jego śmierci, nikt specjalnie chyba nie odnotował tej daty. Owszem, redaktor jego kompletnego wydania dzieł klawiszowych z niemieckiej oficyny Händle wyraził nadzieję, że być może ta okrągła 300. rocznica rozświetli mroki niepamięci, które nad Kuhnauem wiszą no co najmniej od dobrych dwóch wieków. Bo przecież to zwyczajnie niesprawiedliwe, aby najmocniejszym, najlepiej zapamiętanym faktem z jego życia, zarówno tego artystycznego, no jak i prywatnego, było to, że był po prostu poprzednikiem Bacha. Bacha, który swoim monumentalnym cieniem całkowicie przysłonił Johanna Kuhnaua, choć za życia to Kuhnau był figurą większą niż Bach, a Bach o tym wiedział i zresztą niejednokrotnie się jego twórczością inspirował. Kuhnau zmarł w 1722 roku. W nekrologu zamieszczonym w roczniku miasta Lipsk czytamy tak. Dzieła kościelne, które skomponował, szczególnie po roku 1701, gdy objął stanowisko kantora i dyrektora muzycznego, są trudne do policzenia. Biorąc pod uwagę, że rzadko wykorzystywał dzieła innych twórców w swoich wykonaniach. Wręcz przeciwnie, często to jego utwory były przez innych wykonywane. Kim był Johann Kuhnau? Dlaczego jego twórczość popadła w zapomnienie? Choć przecież pod wieloma względami była nowatorska. Przecież jako jeden z pierwszych kompozytorów pisał muzykę programową. I to długo, długo przed Berliozem. O tym opowiem w 92. odcinku podcastu Szafa Melomana. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam. Bardzo serdecznie. A był to pięciogłosowy motet Tristis est anima mea Johanna Kuhnaua w wykonaniu Camerati Lipsiensis i chóru Opella Musica pod kierunkiem Gregora Meyera. Bach służył na stanowisku kantora kościoła świętego Tomasza przez 27 lat. Z tego obowiązku zwolniła go dopiero śmierć, która nastąpiła w roku 1750. Zarówno jego poprzednik Johann Kuhnau, jak i poprzednik Kuhnaua, Johann Schelle, rozstali się z tym stanowiskiem w podobny sposób, czyli wybierając się na łono Abrahama. Kuhnau sprawował swoją funkcję kantora z Lipska przez 21 lat. Czy było to stanowisko tak prestiżowe, intratne, a może spokojne, że warto było przez tyle lat je zajmować i zajmować je aż do śmierci? Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie niejednoznaczna. Lipsk był dużym i w miarę zamożnym niemieckim miastem o bogatej kulturze, której poziom wyznaczał przede wszystkim status majątkowy tamtejszego mieszczaństwa. Ono się bardzo muzyką interesowało i było też czułe na rozmaite zmiany, nowości. Wcale to jednak nie oznaczało, że to mieszczaństwo hojnie dotowało tworzenie muzyki i jej wykonywanie. Rada Miejska miała wiele różnych priorytetów, no jak to samorządy, obecnie jest zresztą bardzo podobnie, i na liczne wydatki nie była chętna. Jaka była skala tej niechęci, to warto sobie przypomnieć, że gdy Bach objął stanowisko kantora w Thomaskirche, na stanie kościoła znajdował się ponad 50-letni zdezelowany kompletnie klawesyn, który Bach własnoręcznie naprawił i korzystał z niego przez następne lata, a kupna nowego instrumentu rada zdecydowała się dokonać dopiero w 1756 roku, czyli 6 lat po śmierci Bacha. Kantor kościoła świętego Tomasza to było stanowisko w Lipsku, jeśli chodzi o muzykę, w zasadzie najważniejsze. Kantor łączył oprócz obowiązków kompozytorskich, dostarczania utworów na święta religijne, na niedzielę, także nauczanie w szkole i odpowiadał również za całokształt, powiedzmy, życia muzycznego miasta. Był takim rodzajem dyrektora artystycznego całego miejskiego życia muzycznego. Ta ogromna ilość obowiązków sprawiała, że trzeba było, krótko mówiąc, wyszarpywać czas na komponowanie. Choć zarówno Kunał, jak i jego następca Bach źle nie zarabiali, obydwaj musieli bardzo pilnować swoich dochodów. Dostatek nie był im pisany, a na pewno nie odpowiadał prestiżowi zajmowanego stanowiska, choć oczywiście należy pamiętać, że i jeden, i drugi z pensji, którą otrzymywali, utrzymywali wieloosobową rodzinę. Jak wiadomo, Bach miał całą gromadkę dzieci, Kunał zresztą również, choć nieco mniejszą. Lipsk muzykę lubił, tylko nie chciał za nią płacić. I pisała o tym nawet miejska poetka, wdowa po oficerze, Marianne von Ziegler. Wynagrodzenie, jakie muzycy pobierają tutaj za swoje trudy, jest na ogół marne. Częstokroć zaś tym tylko zadowolić się muszą, że za kilka godzin pracy i usług muzycznych chudą jaką kość do obgryzienia im dają. Z czegóż tedy mają żyć ci ludzie, skoro nikt się o nich nie zatroszczy, nikt w ten lub inny sposób pomocnej im ręki nie poda? Skoro było tak źle, to dlaczego w ogóle kompozytorzy interesowali się stanowiskiem kantora w Lipsku? Lipsk był odpowiedzią na pewną potrzebę. Jeśli kompozytor chciał mieć szeroką, liczną publiczność, rozwijać się w muzyce religijnej, to właśnie tam było miejsce, aby to robić. W innym przypadku otworem stały przed nim rozmaite dwory książęce i pisanie w przewadze muzyki świeckiej. I to najczęściej w taki sposób, aby podobało się to władcy. Wystarczy sobie tylko przypomnieć, że jeśli te relacje pomiędzy władcą mecenasem a kompozytorem nie układały się najlepiej, to kończyło się to jak w przypadku Mozarta, który zarobił kopniaka w to miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, i musiał zakończyć swoją przygodę z arcybiskupem Colloredo w Salzburgu. Kunał urodził się 6 kwietnia 1660 roku w niewielkiej miejscowości Geising na granicy Czech i Prus. Jego oryginalne nazwisko brzmiało Kun, ale aby się zniemczyć, gdy przybył do Lipska w roku 1684, zmienił je właśnie na Kunał. Pochodził z rodziny rzemieślników. Jego ojciec był stolarzem, matka córką krawcowej. Mieli wspólnie 7 dzieci, z których aż 3 została muzykami, w tym właśnie Johann Kunał. W tamtych czasach nie był to wybór ekstrawagancki, wybór drogi muzycznej. Muzyka była drabinką, po której można było się wspinać na szczyt społecznej pozycji, uzyskać dobrą pracę, otworzyć sobie drogę na przyszłość. Szkoły miejskie, a w taki właśnie działał między innymi kantor lipski, w dużej mierze służyły kształceniu przyszłych muzyków. Rekrutowali się oni z ubogich warstw społecznych. Do ich obowiązków należało granie i śpiewanie pod kierunkiem kantora, a za to mieli zagwarantowany wikt i opierunek w znajdującym się przy szkole alumnacie. A także dostawali oni niewielkie z naciskiem na niewielkie wynagrodzenie. Jeśli ktoś się w miarę dobrze sprawdzał w muzyce i osiągnął w tym coś znaczącego, mógł liczyć na to, że dostanie się dalej na uniwersytet, a tam już obierze taką drogę, która go będzie najbardziej interesowała lub da mu w przyszłości najlepszy dochód. No i Kunał zaczynał w bardzo podobny sposób. Jako młody chłopak dostał się do chóru śpiewającego przy Kreuzkirche, czyli przy Kościele Świętego Krzyża w Dreźnie. Nauki pobierał u tamtejszego organisty, będącego zresztą uczniem samego wielkiego kompozytora protestantyzmu Heinricha Schütza. Innym jego nauczycielem z tamtych czasów był także Włoch Vincenzo Albrici, u którego w domu nawet przez pewien czas pomieszkiwał. W 1680 roku Kunał udał się do Zittau, ponieważ kantorem został tam jego przyjaciel z czasów szkolnych w Dreźnie, Erhard Titius. Dzielił z nim kwaterę, zamieszkał z nim i tam też kończył swoją naukę. W międzyczasie zmarł organista kościoła świętego Jana i Kunał zajął jego miejsce. Zaledwie rok później Titius również pożegnał się z tym światem, a więc Kunał zajął z kolei miejsce Titiusa i został kantorem w Zittau. To właśnie wtedy powstała jego pierwsza kompozycja. Pięciogłosowy motet Ach Gott, wie lässt du mich erstarren. Była to jedyna sakralna kompozycja Kunała, która za jego życia ukazała się drukiem. Posłuchajmy jej właśnie w wykonaniu Opella Musica Camerata Lipsiensis pod dyrekcją Gregora Meyera. To nagranie zostało utrwalone na czwartej części kompletu dzieł sakralnych, które wydaje niestrudzona pod względem odkryć muzycznych i nie bojąca się absolutnie niczego wytwórnia CPO niemiecka, która właśnie wsławiła się tym, że wydaje muzykę mniej znaną i robi to bardzo często całymi kompletami. To właśnie wytwórnia CPO wydaje komplet dzieł sakralnych Kunała. Jest to nagranie z roku 2018. Ach Gott, wie lässt du mich erstarren, wie trocken wird die Lebenssaft. Ach, lass mich nicht vergebens harren, gib meinem Herzen neue Kraft. Dein Wort ist ein gewisses Siegel, das drück ich mir. Johann Kunau nie zagrzał długo miejsca w Zittau. W muzyce okazał się znakomity. Choć jeszcze nie ukończył studiów, udało mu się zdobyć poważne stanowisko i zaczął zarabiać za pomocą muzyki pieniądze. I to był właśnie jego bilet do wyższego wykształcenia. Zdecydował się wybrać studia prawnicze w Lipsku. Dlaczego w Lipsku? Otóż wydaje się, że zrobił to bardzo świadomie i tutaj ujawnia się takie wielostronne i dobre planowanie swojej kariery. Duże miasto oferowało znacznie więcej możliwości. Poza tym jego krewny, Johann Schelle, zajmował stanowisko kantora kościoła świętego Tomasza, czyli kluczowe stanowisko muzyczne Lipska. Myślał sobie, podejrzewam, Kunał w ten sposób, że jeśli by nie wyszło w prawie, można zawsze spróbować dalej rozwijać się w muzyce, ale zawsze jest coś, jest jakiś punkt oparcia. Początek Kunała w Lipsku nie wydawał się jednak zbyt zachęcający. Oto w sierpniu 1682 roku stanął on w szranki o stanowisko organisty Thomaskirche z Gottfriedem Künelem i przegrał. Tu może słowem wyjaśnienia. Organista nie był tym samym co kantor. Kantor był kimś ponad organistą, był całym organizatorem życia muzycznego, był kompozytorem dostarczającym muzykę, którą wykonywano w tym kościele, a organista po prostu grał na organach. Przede wszystkim tym się zajmował. To starcie z Gottfriedem Künelem Johann Kunał przegrał. I musiał przez aż 2 lata czekać na jakąś nową możliwość. I jak to już wcześniej bywało w jego życiu, to śmierć okazała się bramą do nowych możliwości, ponieważ w roku 1684 Künel zmarł. No i nastał czas Kunała. Wybrany został przez Radę Miejską na stanowisko organisty kościoła świętego Tomasza jednogłośnie i rozpoczął współpracę ze swoim krewnym Johannem Schelle. Pracował jednocześnie jako organista i studiował prawo. Ukończył je w roku 1688 i podjął się także prawniczej praktyki. Proszę zobaczyć, jak wiele rzeczy Kunał robił. Grał na organach, rozwijał swoje zdolności muzyczne, pisał muzykę, komponował. Nie na zlecenie jeszcze robił to przede wszystkim dla siebie. Ćwiczył warsztat, a także studiował, co było bardzo wymagające i nawet podjął się prawniczej praktyki. Miał mnóstwo rzeczy na głowie i podejrzewam, że jego dni były bardzo, bardzo długie i bardzo zapracowane. Okres od przyjazdu do Lipska do końca stulecia był dla niego czasem niezwykle owocnym twórczo. Był chłonnym umysłem, poszukiwał rozmaitych zajęć, nie ograniczał się tylko do muzyki. Zapewne do granic możliwości wycisnął swoje uniwersyteckie studia. Znał kilka języków obcych. Wiemy, że parał się tłumaczeniami. Mówił i pisał płynnie po włosku i francusku. Płynnie i biegle. Naturalnie miał opanowaną grekę i łacinę, które były językami nauczania od najmłodszych lat i stanowiły podstawę klasycznego wykształcenia obowiązującego w tamtych czasach. No ale poza tym przecież uczył się także hebrajskiego, czyli ciekawość sterowała jego naukowymi, twórczymi poszukiwaniami. Ale napisał także, i to jest bardzo interesujący wątek, powieść satyryczną. Nosiła ona tytuł Der Musikalische Quacksalber i opublikowana została w 1700 roku w Dreźnie. Muzyczny szarlatan, bo tak się ten tytuł tłumaczy, to opowieść o niemieckim hochsztaplerze, który próbuje osiągnąć wysoką pozycję, zdobyć sławę, oczywiście pieniądze, ale także powodzenie u kobiet, udając włoskiego wirtuoza. Skąd taki w ogóle pomysł na taką fabułę, na taki wątek, na takiego bohatera? Tutaj musimy się troszeczkę wznieść ponad biurko Johanna Kunała i popatrzeć na sytuację w niemieckim życiu muzycznym w końcu XVII stulecia. Otóż Prusy po wojnie 30-letniej niemal dosłownie zostały zalane włoskimi muzykami. To był czas kryzysu, czas odbudowy. Wspominałem już, że z jednym z takich muzyków Kunał spotkał się podczas studiów w Dreźnie, a nawet u niego mieszkał. No nic dziwnego, Drezno było największym w Prusach ośrodkiem propagowania włoskiej kultury. W 1662 roku powstał tam włoski teatr operowy. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach opera była całkowicie nowym gatunkiem, istniejącym raptem nieco od ponad półwiecza. Przecież kamerata florencka to sam początek XVII wieku. Teatr ten cieszył się ogromną popularnością, a Włosi, którzy wyczuli, że Niemcy chcą ich słuchać, że pośród ich muzyków mamy poważne braki kadrowe spowodowane zniszczeniami wojennymi, spowodowane po prostu przetrzebieniem znacznej części społeczeństwa, nie poprzestawali na Dreźnie i starali się coraz bardziej opanowywać niemieckie życie muzyczne. Kolejnym miastem, które mieli zamiar podbić, był właśnie Lipsk. W 1693 roku założyli Operę Lipską. Kunał cały ten proces obserwował już jako organista i jako mieszkaniec tego miasta. Ten proces stopniowego kolonizowania muzyki niemieckiej przez Włochów postępował, ponieważ ich muzyka była modna, była nowoczesna, była uwielbiana. Ludzie nie chcieli już słuchać rodzimej twórczości. Kunał na przerozmaite sposoby próbował ten upadek jakoś powstrzymać. Zwracał uwagę w pismach, które pisał do Rady Miejskiej, że traci się przyszłych muzyków, ponieważ już w czasach szkolnych zwracają się oni ku operze, która daje im zarobek, bo jest chciana i słuchana. Ludzie są gotowi płacić za nią. To był po prostu czysty biznes. Choć Kunał wiedział, że w starciu z nową, modną sztuką ta uduchowiona protestancka muzyka no najprawdopodobniej przegra, postanowił przynajmniej uszczypnąć porządnie ten nowy trend, przynajmniej mu po prostu dosolić. I tak powstał właśnie Muzyczny Szarlatan, napisany we francuskim stylu. Tutaj Kunał ujawnia swoją świadomość i swoją znajomość literatury europejskiej, ponieważ ewidentnie utrzymuje tę powieść właśnie w satyrycznym francuskim stylu. Jest pisana lekkim, pełnym dowcipu językiem, niezbyt obszerna, tak aby każdy był w stanie przeczytać. Bohaterem tytułowym jest poszukiwacz przygód z Ulm, który udaje Włocha. Choć we Włoszech spędził on tylko chwilkę i to pracując na niezbyt prestiżowych stanowiskach, najpierw kopisty, a potem asystenta innych muzyków, szybko uczy się manier włoskich, sposobu bycia, języka i podpatruje swoich mocodawców, jacy oni są, jak żyją, w jaki sposób zdobywają sławę. No i ponieważ we Włoszech to prędko by się okazało, że natura owemu bohaterowi talentu poskąpiła, wybiera się on do Drezna, gdzie panuje, dzisiaj powiedzielibyśmy, że hype na wszystko, co włoskie. I dobrze kombinuje, ponieważ w Dreźnie wystarczy tylko, aby dał sobie włoskie nazwisko, a wybiera nazwisko Caraffa i od razu robi wokół siebie furorę. Jak na Hochstaplera przystało, wymyśla także wiele rozmaitych szwindli, które stanowią motor napędowy powieści Kunała. Szwindli oczywiście po to, aby swoją popularność zbudować, a następnie utrzymać. Chwali się na przykład listami, które z całych Włoch wysyłają do niego znakomici wirtuozi. Drezdeńskie Kolegium Musicum wysyła do niego specjalną delegację, zaprasza go w swoje szeregi. Caraffa jest tam witany ze wszystkimi możliwymi honorami. Każdego zaś zapewnia, że jego talent jest absolutnie niezrównany, no ale jednocześnie oczywiście tego talentu nie prezentuje, no bo go nie ma i gdyby zaprezentował, od razu by wyszło, że nie reprezentuje tego, o czym mówi. No jak może opóźnia ten publiczny pokaz swoich umiejętności. No i oto na przykład twierdzi, że śpiewa absolutnie pierwszorzędnie i doskonale, ale tylko po włosku, a na uczelni w Dreźnie znajdują się wyłącznie niemieckie partytury, więc zaśpiewać nie może. Potrafi także doskonale grać na skrzypcach, no ale zawistny rywal dźgnął go sztyletem w rękę i musi teraz przez kilka miesięcy leczyć ranę, no i oczywiście nie może grać. Co ciekawe, muzycy i śmietanka kulturalna Drezna dość prędko poznają się na tych oszustwach. Nie jest to jakaś komedia omyłek ciągnąca się w nieskończoność. I podpuszczają owego karafę, aby brnął w nie dalej, robiąc z niego po prostu idiotę. No, w końcu, kiedy miarka się przebiera, jednoznacznie go upokarzają, zamykając go w jakiejś sali i każąc mu komponować coś i wykonać tę kompozycję. Oczywiście biedak absolutnie sobie z tym wszystkim nie radzi, kończy się to całkowitą kompromitacją, no i obśmiany w kompletnej infamii musi Drezno opuścić. No ale tylko po to, aby udać się do Lipska, które właśnie jest kolejnym miejscem włoskiej kolonizacji, i tam kontynuować swój oszukańczy proceder. Całej tej powieści nie chcę tu streszczać. Zresztą ci z was, którzy język niemiecki znają, bez trudu całą tę powieść nawet w pierwodruku będą w stanie znaleźć, ponieważ jest ona dostępna w internecie. Trzeba się tylko jeszcze odszyfrować ze szwabachy, którą to jest wydrukowane. Ale polecam, bo może to być interesująca lektura. Z punktu widzenia Kunała i jego życiorysu ważny jest finał tej powieści, a jest on optymistyczny i utrzymany w konwencji pewnego morału. Otóż po wielu rozmaitych trudach i wpadkach ostatecznie karaffa się nawraca, a to za sprawą cnotliwego pastora, który mówi mu, że odkupienie przyjdzie tylko i wyłącznie przez ciężką pracę. Nie ma żadnej drogi na skróty. Karaffa, aby móc nazwać się naprawdę wirtuozo i przestać oszukiwać, musi poznać techniki gry na absolutnie wszystkich instrumentach, musi poznać podstawy kompozycji, teorii muzyki, ale mało to matematyki, a także innych dyscyplin wiedzy, literaturę musi znać, sztukę malarską, filozofię i tak dalej, i tak dalej. Zaiste jest to więc taki luterański morał. Odkupienie przyjdzie tylko przez usilną, pełną poświęcenia pracę nad sobą. Kunał popełnił jeszcze kilka innych satyrycznych tekstów. Ten jednak najpełniej wyraził ducha epoki, był pewnego rodzaju komentarzem społecznym do zjawisk, które wtedy zachodziły, i jednocześnie silną wiarę kompozytora w to, że przyjdzie jeszcze ktoś, kto pokaże prawdziwą siłę muzyki, niemieckiej muzyki, jako sztuki erudycyjnej, głęboko duchowej, ambitnej i koniec końców nie opierającej się na operowych, schlebiających gustom mas wzorcach. I ta nadzieja wyrażona tutaj w finale owego muzycznego szarlatana oczywiście się spełniła, bo przyszedł ktoś taki, a był nim Johann Sebastian Bach. Wróćmy jednak do Kunała. W ciągu 15 ostatnich lat XVII wieku powstały jego najważniejsze i zarazem najbardziej nowatorskie kompozycje klawesynowe, z których do dzisiaj jest najbardziej znany. Gdy je pisał, był mniej więcej między 30 a 40. Większość powstała, gdy służył jako organista w kościele świętego Tomasza. Nie był jeszcze jego kantorem, jeszcze nie wspiął się na sam szczyt, jeszcze miał czas i mógł działać kreatywnie. Przede wszystkim wyżywał się twórczo na niwie klawiszowej i w czasie, gdy większość kompozytorów takiej muzyki, muzyki klawiszowej, klawesynowej, organowej, klawikordowej i tak dalej, nie wydawało, po prostu rozpowszechniano te dzieła w rękopisach, on starał się bardzo o wydania i pewnie dlatego właśnie to, z czego go dzisiaj najlepiej znamy, to właśnie jest ta wydana w jego czasach muzyka. Pierwsze takie wydanie przyszło w roku 1689, kiedy drukiem ukazała się pierwsza część Neue Klavierübung. I ten tytuł może wam brzmieć bardzo znajomo. No i słusznie, że znajomo, bo to przecież Bach popełnił dzieło pod tym samym tytułem i z podobnym zamysłem. Z jednej strony edukacyjnym, a z drugim artystycznie ambitnym. Wszystko zależało jednak od tego po prostu, kto rękę do klawiatury przyłoży. Choć Kuhnau nie był jedynym twórcą, który napisał zbiór o takim właśnie tytule, bez wątpienia był ten jego zbiór w owych czasach najpopularniejszy. I jeśli Bach pisał Klavierübung, to możemy założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że miał na myśli właśnie swojego poprzednika na stanowisku kantora, czyli właśnie Johanna Kuhnaua. Na ten zbiór Neue Klavierübung składały się cykle suitowe, które Kuhnau zgodnie z niemieckim zwyczajem, ale jednocześnie też dość płynną w czasach baroku nomenklaturą form muzycznych, nazywa partitami. W zbiorze znalazła się także sonata B-dur, którą kompozytor nazywa pierwszą w swoim rodzaju. Choć oczywiście z sonatą w rozumieniu Mozarta czy Haydna nie ma ona wiele wspólnego, to istotnie przejawia pewne innowacje. Ciekawe swoją drogą, czy to ją właśnie miał na myśli Charles Burney, słynny brytyjski kompozytor, teoretyk, autorytet muzyczny schyłku XVIII wieku, który zjeździł niemal całą Europę i pisał w 1775 roku, ponad pół wieku po śmierci Kuhnaua, że właśnie ten pisał szczególnie ważne sonaty klawesynowe, które wciąż są powszechnie dostępne i grane. To trochę koryguje nasz punkt widzenia na klasycyzm jako epokę, w której nie grano muzyki przeszłości, tylko obowiązywała mania nowości. Kuhnau nadal był w obiegu, czym wielu kompozytorów w tamtych czasach nie mogło się poszczycić, między innymi Bach, którego muzyka w latach 70. XVIII wieku była już uznawana za mocno przestarzałą, a Europa zachwycała się nowym stylem, który reprezentował jego syn Karl Philipp Emanuel. Bach drugiej połowy XVIII wieku to przede wszystkim Karl Philipp Emanuel. Sukces sonaty B-dur zachęcił Kuhnaua do tego, by opublikował zupełnie nowy zbiór. Cudownie wydany tom o tytule Frische Klavierfrüchte z 1696 roku, którego kartę tytułową zdobi taki stołowy klawesyn albo klawikord, trudno powiedzieć po tym rysunku, który otacza wieniec owoców wokół. To bardzo ładna metafora. Utwory muzyczne jako owoce, świeże, soczyste owoce napisane na klawesyn. Uznaje się ten zbiór Frische Klavierfrüchte za jeden z najbardziej innowacyjnych w tamtych czasach, ponieważ Kuhnau jako jeden z pierwszych twórców pisze te kompozycje myśląc konkretnie o instrumencie, na którym mają być wykonywane. Dotychczas, a także później, jeszcze w czasach Bacha, für Klavier mogło oznaczać zarówno organy, jak i klawesyn, klawikord, a nawet może wczesne odmiany fortepianu. Choć tu w tytule mamy klawir, zdecydowaną i konkretną sugestią jest ów właśnie klawesyn narysowany na karcie tytułowej. No a dalej podpowiedzi udziela już sama muzyka, ewidentnie utrzymana w fakturze klawesynowej, pisana jakby właśnie z myślą dokładnie o możliwościach tego instrumentu. Ostatni klawiszowy cykl, który w tym owocnym okresie wyszedł spod pióra Kuhnaua, to jednocześnie jego najnowocześniejsze i najbardziej przełomowe dzieło. To Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien, czyli w zasadzie pierwszy przykład muzyki programowej. Sześć sonat opowiadających historię ze Starego Testamentu, z których każda z nich poprzedzona jest programowym wstępem napisanym przez samego kompozytora, objaśniającym, o czym jest dana sonata. Mamy więc na przykład pojedynek Dawida z Goliatem. Historię o tym, jak Dawid za pomocą muzyki uzdrowił Saula. Historię Gedeona i inne rozmaite opowieści. Stary Testament zawsze był dla kompozytorów bardziej interesujący niż nowy, ponieważ w całym Nowym Testamencie mamy w zasadzie tylko jedną narrację, tylko jedną opowieść. To jest opowieść życia Chrystusa. Natomiast w Starym Testamencie aż roi się od rozmaitych opowieści, czemu wyraz dawali też chętnie francuscy kompozytorzy, którzy pisali takie na przykład triowe sonaty właśnie opierające się na historiach biblijnych. Niedawno zresztą Fundacja Incanto wydała taką płytę Lekcje Starego Testamentu. Warto po nią sięgnąć, tam jest dużo interesującej francuskiej muzyki opartej właśnie na Starym Testamencie. Wróćmy do Kunała. Co więcej, nie dość, że każda sonata ma jakiś swój opis, to Kunał nad nutami zapisywał, co znaczą poszczególne używane figury. I tak na przykład w czwartej części pierwszej sonaty, opowiadającej o starciu Dawida z Goliatem, mamy charakterystyczną opadającą na początku, a potem wznoszącą się figurę z 32, z dopiskiem po włosku Ventirata la selce colla frombolla nelle fronte del gigante. Czyli po prostu kamień zostaje rzucony w twarz giganta, czyli właśnie Goliata. A w następnym takcie, już w następnym takcie nad nutami czytamy, że kaska Goliat, czyli Goliat upada. Jest to więc, no tak, z jednej strony jest to rodzaj ilustracyjności, ale z drugiej strony, no jakby na to nie patrzeć, to po prostu jest program. To jest program dokładnie w ten sam sposób opracowany, jak zrobił to Berlioz z Symfonią Fantastyczną, czyli również każdą z części poprzedził odpowiednim wstępem i opisem tego, o czym dana część jest. Posłuchajmy właśnie tego fragmentu, czyli czwartej części pierwszej sonaty, w której Goliat rażony kamieniem przez Dawida upada. No myślę, że usłyszeliście ten moment, w którym mamy rzut kamieniem, chwilowa pauza, Goliat obrywa, upada, zmienia się tonacja i już wiemy, że gigant, straszny, przerażający gigant został pokonany. I słuchaliśmy tej właśnie pierwszej sonaty biblijnej, czwartego jej ogniwa w wykonaniu Colina Tilneya, stare historyczne nagranie w mono z roku 1962. Sonaty biblijne, bo tak zwyczajowo właśnie skraca się tytuł tej kompozycji, przetrwały w świadomości i pamięci muzyków zajmujących się wykonawstwem historycznym. W latach 70. XX wieku zarejestrował je Gustav Leonhardt. Co ciekawe, przed wykonaniem każdej z tych sonat czytał oryginalny opis Kunała, nierzadko dość długi. Z kolei w latach 90. sięgnął także po nie znakomity brytyjski specjalista od muzyki dawnej, czyli John Butt. Ale przyjemności słuchania tych niemieckich opisów Kunała swoim odbiorcom oszczędził. Poważna zmiana w życiu Johanna Kunała przyszła dopiero w roku 1701. Wtedy to zmarł Johann Schelle. Kolejna śmierć, która otworzyła mu drogę do wyższego stanowiska, do awansu. Rada Miejska miasta Lipsk nie miała żadnych wątpliwości, kto powinien zostać jego następcą. Jednogłośnie wybrano Johana Kunała. Oczywiście przyczyniła się do tej jednogłośności jego absolutna pracowitość, fakt, że już był wówczas uznanym twórcą, że jego muzyka krążyła w obiegu, była lubiana, ceniona, a także to, że radnym Lipska zawsze zależało na tym, aby kantor był człowiekiem uczonym. A człowiek uczony to taki, który ukończył uniwersytet. Johan Kunał oczywiście ukończył uniwersytet 3 lata wcześniej, przecież zrobił studia prawnicze. Z tego powodu zresztą później, z powodu tego wymagania, problemy będzie miał Bach, który uniwersytetu nie skończył i zawsze był trochę tak traktowany z pobłażaniem przez radnych miejskich, którzy wyobrażali sobie właśnie, że to absolwent uniwersytetu powinien takie stanowisko zajmować. I od 1701 roku wydaje się, że w życiu Johana Kunała kończą się dobre czasy. W zasadzie jest na szczycie, bo zajmuje jedno z najbardziej prestiżowych niemieckich stanowisk muzycznych. Ma mnóstwo pracy, która... No właśnie, i to chyba jest powód. Do pewnego stopnia odbiera mu przyjemność komponowania dla samej radości tworzenia. Zabiera mu także przede wszystkim czas, bo oprócz nauczania zajmuje się on administracją szkolną, musi dostarczać co tydzień nową kantatę. Ta orka na Ugorze odbywa się pod presją rozmaitych okoliczności i wymaga od kompozytora dostosowywania się do wielu rzeczy, do których wolałby się nie dostosowywać. Sprawą numer jeden jest zespół. Do wykonywania kantat oprócz instrumentalistów potrzeba chórzystów i solistów. Rekrutują się oni w kościele świętego Tomasza z alumnów szkoły znajdującej się właśnie przy Thomaskirche. Jaki był ich poziom? O tym pisze Matheson, jeden z najwybitniejszych teoretyków swoich czasów, człowiek, któremu zawdzięczamy w ogóle wiedzę na temat życiorysu Kunała, bo to on wydał jego autobiografię w latach 50. XVIII wieku. Opisuje on poziom tych chórzystów następująco i tu cytuję za legendarną monografią Bacha, pióra Alberta Schweitzera. Dyszkancista ma słabiutki falset, piszczący jak stara babula, której zęby powypadały. Alcista ma cielęcy głos. Tenor ochryple wrzeszczy, jakby ostów się najadł. Bas, co 8-stopniowe G w dole jak chrabąszcz w pustym bucie bzyczący pomrukuje, że i o 30 kroków drzemiący zając by się nie zbudził. 4-stopowe natomiast G jako lew indiański ryczy. Nie jest to opis, który mógłby zachęcać jakiegokolwiek kompozytora do tego, żeby pisać skomplikowane i złożone partie. To i tak wydaje się absolutnie dzisiaj zaskakujące, że przy tak fatalnym przygotowaniu muzyków co tydzień udało się przygotować wcale niełatwe kompozycje i skutecznie przeprowadzić proces od wstawienia, powiedzmy, na papierze pierwszej nuty do zagrania pierwszego dźwięku. I to wszystko trzeba było przecież wykonać w tydzień. Raptem w tydzień musiał napisać Kunał nową kantatę, kilkuczęściową, wokalno-instrumentalną kompozycję na solistów, chór, zespół instrumentalny, wypróbować ją, mając ograniczony czas prób muzyków, którzy też nie zawsze karnie stawiali się i jeszcze na dodatek mierzyć się z ich kiepskimi umiejętnościami. Ale to nie wszystko. Muzycy także chorowali. A to dlaczego? Jak już wspomniałem, muzycy rekrutowali się bardzo często z ubogich warstw społecznych, nie zarabiali dużo, mieli wikt i opierunek i za to musieli bardzo ciężko pracować. Starali się robić absolutnie wszystko, aby sobie dorobić, żeby mieć na jakąkolwiek przyjemność, czasami także po prostu na to, żeby móc dosyta zjeść. pomysłów na to zarabianie było bardzo wiele i jednym z nich było śpiewanie na ulicach. Szczególnie wtedy śpiewali na ulicach, kiedy było najbiedniej. A najbiedniej robiło się oczywiście, gdy szła zima, kiedy śpiewanie na ulicach było dla ich głosów najbardziej możliwie niebezpieczne. Śpiewali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, śpiewali na Nowy Rok. Mróz potrafił całkowicie zniszczyć im głosy. Z takimi sytuacjami również musiał się Johann Kuhnau mierzyć i starał się robić cokolwiek się dało. Pisał dziesiątki podań do Rady Miejskiej o to, że trzeba uzupełniać skład, że on musi mieć zdrowych muzyków, no bo jeżeli oni chcą mieć te kantaty co tydzień nowe, śpiewane, grane, no to przecież ktoś musi to robić, a tutaj nie ma komu pracować. Choć zachowało się około 80 dzieł sakralnych, wokalno-instrumentalnych Kuhnaua, wiemy, że nie sięgał on często po muzykę innych twórców. Zatem przez 21 lat napisał większość tej wymaganej, potrzebnej muzyki sam i nie oszczędzał swoich sił. Według Müllermana z wydawnictwa Henle napisał prawdopodobnie więcej niż Bach. Choć krócej zajmował to stanowisko. Przeważająca część tego jego dziedzictwa kompozytorskiego zaginęła. I to w zasadzie już w 1722 roku, bo gdy Bach objął stanowisko, szafa z nutami była kompletnie pusta. Co się z tą muzyką stało? Gdzie ona się podziała? Do dziś nie wiemy. Innym kłopotem, na który natrafił Kuhnau, była obecność opery. Oraz bardzo przebojowe młode pokolenie kompozytorów, którzy mieli kompletnie inną wizję muzyki religijnej niż Kuhnau. Otóż pragnęli oni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom publiczności, a no tak po prostu traktowali wiernych w kościołach, dać to, czego ta publiczność chce, czyli operę w kościele. Innymi słowy, wprowadzić pełen afektów operowy styl do muzyki religijnej. I przedstawicielem chyba takim najbardziej noszonym na rękach i uwielbianym tego nurtu był Georg Philipp Telemann. Piekielnie pracowity i zdolny. O 21 lat młodszy od Kuhnaua, który przebojem wdarł się na lipską scenę muzyczną. Podobnie jak Kuhnau, przybył on do Lipska po to, aby studiować prawo. Co było wolą jego matki, sprzeciwiającej się bardzo gwałtownie pomysłom, aby syn zajmował się muzyką. Uwolniony z rodzicielskiej smyczy, zyskał ogromną aprobatę kolegów na uczelni i jednemu z nich pokazał w tajemnicy, no powiedzmy, że w tajemnicy, napisany przez siebie psalm. Kolega oczywiście tej tajemnicy nie dochował i prędko rozpropagował wieść, że oto taka wspaniała nowa kompozycja jest. Zachwycony nią postanowił doprowadzić także do wykonania tego utworu w kościele świętego Tomasza. I to wykonanie stało się absolutną sensacją, a o młodym twórcy zrobiło się bardzo głośno w mieście. W 1704 roku Telemann zdobył swoją pierwszą muzyczną posadę w Lipsku. Tam zresztą też w ogóle w Lipsku zaczęła się jego kariera zawodowa. Został organistą Neue Kirche, czyli nowego kościoła. Zachwyt nad tym młodym geniuszem w mieście był tak wielki, że uwaga, w nominacji rada napisała, że w razie potrzeby ma dyrygować chórami kościoła świętego Tomasza i jest kandydatem na stanowisko tamtejszego kantora w razie konieczności zmiany. To w razie konieczności zmiany oznaczało ni mniej, ni więcej tylko śmierć Johanna Kuhnaua. Między tymi dwoma kościołami, Neue Kirche i Thomas Kirche, i ich muzycznymi dyrektorami powstała ogromna niechęć. Zaczęły się budować także wokół nich przeciwne sobie obozy. Uczniowie Kuhnaua, znęceni modą, świeżością oraz zarobkami, które oferował Telemann, szli chętniej do niego, opuszczając swoją alma mater. Już w tym samym 1704 roku Kuhnau pisał do Rady Miejskiej zażalenie. Skutkiem mianowania nowego organisty, który komponuje również opery i nimi dyryguje, studenci, którzy dotąd śpiewali bezpłatnie w kościelnym chórze i przeważnie przeze mnie zostali wyszkoleni, obecnie opuścili chór i pomagają fabrykantowi oper, a to dlatego, że opery owe przynoszą im zyski materialne. no trudno byłoby się im dziwić, chcielibyśmy powiedzieć. Przecież nic prawie nie zarabiali i wcale to nie jest żadna praca życia bezpłatnie śpiewać w chórze kościoła świętego Tomasza, jeżeli kawałek dalej jest organista, który nie dość, że zachęca, żeby u niego zaśpiewać, to jeszcze otwiera drzwi do opery i mówi, a tu zaśpiewajcie i zarobicie jeszcze pieniądze. Ale to nie na tym wyłącznie ta niechęć się budowała, nie tylko na przechodzeniu chórzystów z jednej części czy z jednego kościoła do drugiego. Innym powodem było też to, że oprócz uczniów Telemann zaczął odbierać Kunałowi publiczność. Założył bowiem towarzystwo muzyczne o nazwie Collegium Musicum, które przypominało w swoich założeniach o coś na kształt filharmonii. Ludzie chętniej wybierali się tam niż do kościoła. Co więcej, powstał w ten sposób na kulturalnej, muzycznej mapie Lipska nowy twór, nowa instytucja, nad którą kantor Thomas Kirche, będący w założeniu dyrektorem artystycznym miasta, no w ogóle nie sprawował żadnej kontroli. Czyli mówiąc krótko, jego rola była stopniowo coraz bardziej umniejszana. Zresztą to dopiero Johann Sebastian Bach, następca Kunała, przejął kontrolę nad jednym i drugim i był kantorem Kościoła Świętego Tomasza i jednocześnie dyrektorem Collegium Musicum. Już nie wspomnę o tym, że oczywiście publiczność dużo chętniej, czy też wierni, dużo chętniej chodzili do nowego kościoła, a nie do Kościoła Świętego Tomasza słuchać Kunała. Oni chcieli słuchać Telemana. Konflikt zakończył się w roku 1705, kiedy to Telemann przyjął stanowisko kapelmistrza hrabiego Erdmana von Promnitz, no i wyjechał na Śląsk do Sorau, czy jak dzisiaj byśmy powiedzieli, bo ta miejscowość dzisiaj tak się nazywa, do Żarów. W Żarach pamięta się zresztą o Telemannie, znajduje się na rynku pomnik tego znakomitego kompozytora. No nie zmienia to jednak faktu, że Telemann pokazał lipskim mieszczanom i radzie coś zupełnie nowego i oni się tym zachwycili. Gdy Kunał zmarł w 1722 roku, Lipsk bardzo starał się o to, aby Telemann wrócił. To, co do czasu swojej śmierci prezentował Kunał, nie było już traktowane z wielką sympatią. Telemann do Lipska nie powrócił. Był wówczas, kiedy Kunał zmarł w Hamburgu i dochody, które tam osiągał, absolutnie nie zostały przez Lipską Radę Miejską przelicytowane. Bach nie był bynajmniej pierwszym wyborem po śmierci Kunała. Był nim właśnie Telemann. Jeszcze jest jeden powód, dla którego Kunałowi na stanowisku było ciężko. To kwestia dochodów. Już trochę na początku o tym mówiłem. Pensja, którą otrzymywał, nie była wysoka, ale to nie było jedyne źródło dochodu. Były także dodatki, które otrzymywał za na przykład śluby i za pogrzeby. I tu znowu ujawnia się pewnego rodzaju skąpstwo mieszkańców Lipska. Pisze o tym Schweitzer. Kunał skarżył się, iż niektórzy zamożni ludzie, chcąc uniknąć kosztów, odbywają ślubną ceremonię w jednym z sąsiednich kościołów wiejskich lub każą wyprawić sobie cichy pogrzeb. Na dochody kantora, które były płynne, niekiedy nawet wpływały i niebieskie moce. To już przykład bachowski, Anno 1729. Bach sam opowiada o tym w liście do Erdmana. Powietrze było tak zdrowe, iż kantor stracił przeszło 100 talarów na ordynaryjnych dochodach z pogrzebów. Rok, który dla potomnych okazał się nader szczęśliwy, ponieważ wtedy właśnie powstała pasja według świętego Mateusza, pozostawił jej twórcy przykre wspomnienia, bo mieszkańcy Lipska w tym okresie wcale jakoś nie mieli ochoty umierać. A skoro jesteśmy przy Bachu, co z Bachem? Czy panowie w ogóle się kiedyś poznali? Jak najbardziej. Co więcej, prawdopodobnie zapałali do siebie sympatią. Czemu trudno się dziwić? Obaj mieli podobny stosunek do muzyki kościelnej. Obaj nie lubili opery, choć Bach wiedział, że na niektóre jej osiągnięcia trzeba będzie się zgodzić. Ale to wiedział także Kunał, który pod koniec swojego życia pisał już muzykę w nowocześniejszym stylu. Panowie poznali się w roku 1712. Gdy zmarł dawny nauczyciel Händla w Halle, Friedrich Wilhelm Zachow, propozycję objęcia jego stanowiska dostał właśnie Bach. Odrzucił ją z powodów zarobkowych, ponieważ na książęcym dworze w Weimarze płacili dużo, dużo lepiej. No ale mimo tego afrontu został zaproszony do Halle, aby dokonać odbioru nowych organów. I stało się to właśnie dzięki rekomendacji Kunała. Odbiór tych organów nastąpił 3 maja roku 1714. Zarówno Kunał, jak i Bach musieli się tam nieźle bawić. Szwajcer pisze: odbiór organów nastąpił 3 maja. Bezpośrednio potem Rada wydała na cześć deputowanych przyjęcie. Wykaz menu zachował się jeszcze na kwitach. Podano wówczas befalmote, co miało oznaczać byf à la mode, szczupaka, wędzoną szynkę, groch, kartofle, szpinak z kiełbaskami, duszoną dynię, pączki, marynowane skórki cytrynowe, marynowane wiśnie, sałatkę ze szparagów na gorąco, zieloną sałatę, rzodkiewki, świeże masło oraz ciele pieczone. Opłata za wszystkie te potrawy wynosiła 11 talarów i 12 groszy. Trunków wypito za 15 talarów i groszy 12. Deputowanym zapewniono również do dyspozycji służbę. Trudno byłoby się po takiej zabawie nie polubić. W tym samym okresie Bach po raz pierwszy zawitał także do Lipska na zaproszenie Kunała. Wykonano tam prawdopodobnie po raz pierwszy jego muzykę. Była to kantata Nun kommt den Heidenheiland. 3 lata później, w 1717, Bach przybył z kolei, aby sprawdzić nowe organy w kościele Paulinów. Zaprosił go do tego celu uniwersytet, gdzie i Kunał miał swoje wpływy. W ostatnich latach życia stan zdrowia Kunała zaczął się pogarszać. Był przepracowany, nie nadążał za zmianami, które dokonywały się w nowym pokoleniu muzyków. Jego uczniowie, ci absolutnie najlepsi, jak Johann Friedrich Fasch, Johann David Heinichen czy Christoph Graupner, odwrócili się od starego mistrza i poszli kompletnie swoimi drogami. Zmarł 5 czerwca 1722 roku, mając 62 lata. Pozostawił po sobie 3 córki i ogromne ilości zapisanego własnoręcznie papieru nutowego, z których większość do dzisiaj nie przetrwała. A jedną z największych tajemnic jest jego pasja według świętego Marka oraz kompletnie zagubiona opera Orfeusz, bo i operę popełnił. Tego należy szukać w rozmaitych archiwach i zbiorach. Jeśli są tutaj pośród moich słuchaczy ci, którzy poszukują repertuaru, którzy chętnie przeglądają, wertują rozmaite biblioteki, archiwa, miejcie oczy otwarte na Kunała. Odkrycie pasji według świętego Marka to może być coś wielkiego. A już opery? Ho, ho. Co się jednak zachowało? Jego najbardziej rozbudowaną, zachowaną kompozycją wokalno-instrumentalną jest Magnifikat. Ponieważ mamy także Magnifikat Bacha, jest to bardzo wdzięczne pole do porównania. Takiego właśnie porównania, zestawienia dzieł Kunała i Bacha dokonał w nagraniu dla wytwórni BIS Masaaki Suzuki. Zestawiając dokładnie 3 kompozycje. Bacha, Kunała i Zelenki, zwanego katolickim Bachem. Bardzo wam tę płytę polecam. Co z tego odsłuchu wynika w ogóle? Otóż Kunał okazuje się wcale nie był żadnym wstecznikiem, jak go później odmalowywali jego uczniowie, jakimś narzekającym wielbicielem starożytności, który w ogóle nie umiał pisać w nowoczesnym stylu. Co więcej, to właśnie w Magnifikacie widzimy, że Kunał dokonał pewnych przełomowych rozwiązań, jak na przykład zestawienia partii solowej i chóru w ogniwie Gloria Patri. Tego wcześniej nie robiono. Albo śpiewa solista z zespołem, albo śpiewa chór. A on tutaj właśnie na operową modłę łączy solistę z chórem. To właśnie na zakończenie naszej dzisiejszej opowieści proponuję takie porównanie. Posłuchajmy 3 ostatnich ogniw Magnifikatu Kunała, Sicut locutus est, Gloria Patri oraz Sicut erat in principio, a następnie posłuchajmy 2 finalnych ogniw Magnifikatu Bacha, Sicut locutus est oraz Gloria. I sami posłuchajcie, sprawdźcie, oraz dajcie znać w komentarzach na Facebooku czy na Instagramie albo na mojej stronie szafamelomana.pl, czy słusznie, że Kunał został tak odsunięty w cień. Czy czasem nie należy mu się więcej miejsca w naszej pamięci, na naszych półkach z płytami, czy wreszcie w koncertowych programach? A tymczasem ja już się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek tradycyjnie za tydzień w piątek. To były trzy ostatnie ogniwa Magnifikatu Johanna Kunała, a teraz w tym samym wykonaniu Masaakiego Suzukiego oraz Bach Collegium Japan zabrzmią dwa ostatnie ogniwa Magnifikatu Johanna Sebastiana Bacha. Nagranie z roku 1998.